Coś się dzieje z nami kierowcami. Coś bardzo złego. Agresja, brawura, słabe umiejętności i alkohol to mieszanka dająca chyba najgorsze rezultaty. Długi weekend, który za nami, przyniósł przykłady tych rezultatów. 360 tragicznych przykładów. Co zrobić, by skończył się horror na polskich drogach? W piątek w Goleniowie rozpocznie się Święto Teatru i Sztuki Bramat, po raz 26 zagości w mieście nad Iną, a wraz z nim 300 artystów z Polski i innych krajów. I tak jak gospodarz imprezy, czyli Teatr Brama, jest czymś więcej niż tylko teatrem, to Bramat jest czymś więcej niż festiwalem. I opowiemy o tym dziś w Radiu Szczecin na wieczór. Zatem zaczynamy. To był tragiczny weekend na polskich drogach. Mowa o tym ostatnim sierpniowym długim weekendzie, kiedy to w 360 wypadkach drogowych zginęło 41 osób, a 431 zostało rannych. Jednocześnie policjanci zatrzymali blisko 1500 kierowców pod wpływem alkoholu. Według danych Komendy Głównej Policji najtragiczniejszy był piątek, kiedy doszło do 88 wypadków, 17 z nich było śmiertelnych. Zginęło 21 osób. W ubiegłym roku, w czasie długiego sierpniowego weekendu, doszło do 230 wypadków drogowych, w których zginęło 21 osób, a 265 zostało rannych. To o 130 wypadków mniej niż w ten weekend i o 20 ofiar mniej. Dlaczego tak się dzieje, że mimo sprzyjającej pogody, a co za tym idzie, dobrych warunków na drogach, dochodzi do tak wielu tragicznych zdarzeń? Jakie błędy najczęściej popełniamy my, kierowcy? Przed nami ostatnie dni wakacji, a co za tym idzie, czas powrotów z urlopów. Co zrobić, by podróż była bezpieczna, żeby szczęśliwie wrócić do domu? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą nasi goście. Goście pierwszej części programu. Jest z nami Arkadiusz Kuzio, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Jest również Marek Konkolewski, ekspert w zakresie ruchu drogowego, zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu. Witam też mojego gościa, gościa z drugiej strony.
Tak jest. To jest, jak zapowiadałam, nasz dzisiejszy program, bardzo poważny temat. To jest kwestia życia i śmierci i to w dosłownym tego słowa znaczeniu, czy też tych słów znaczeniu. Sprawa życia i śmierci tak często zresztą w Radiu Szczecin i w innych mediach podejmowana. No i rozmawiamy o tym, spieramy się często, czasem zgadzamy, ale przede wszystkim o tym mówimy i właściwie efektów nie ma. To może lepiej nie mówić na ten temat, panie Arkadiuszu.
Oczywiście, że musimy mówić. Gdy przestaniemy, ten stan na pewno się pogorszy i to znacznie. Ta dyskusja, ja wiem, że ona jest, może kogoś zniechęcać, jest dosyć jałowa, bo dyskutujemy, przynajmniej ja od 15 lat, chociażby z Radiem Szczecin jestem i tyle lat dyskutujemy na temat poprawy bezpieczeństwa, na temat przyczyn, które są główną jakby miarą tych wypadków drogowych, w tym prędkość, która tak naprawdę zabija. I oczywiście możemy tutaj się podpierać statystykami, gdzie wiemy, że poza terenem zabudowanym niestety mamy ten wzrost liczby zdarzeń drogowych, w tym te ciężkie wypadki drogowe. No. To już mówiliśmy wielokrotnie, mamy mistrzów prostego odcinka drogi, no i tam no, każdy chce pokazać, że on potrafi jeździć, no jest prosty odcinek, mimo to, że poza terenem zabudowanym droga krajowa, ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę, no ale taki mistrz, który jedzie z rówieśnikami, chce im zaimponować, no niestety każdy mówi, ile ta twoja fura pojedzie, noga, pedał do podłogi. Niestety kiedyś ten odcinek prosty się skończy, zaczyna się zakręt, czy prawy, czy lewy, traci panowanie nad pojazdem, uderza w drzewo, mamy przepis na gotowy wypadek, no i oczywiście ileś ofiar śmiertelnych. Wielokrotnie już robiłem takie zdarzenia, gdzie 5 osób, które podróżowały samochodem, wszystkie osoby, które podróżowały, zginęły w tym zdarzeniu. Więc to jest ten brak umiejętności, brak doświadczenia, a także brawura i przekraczanie tej prędkości.
Tylko to, co też bardzo często robi wielkie wrażenie, przynajmniej na mnie, co uruchamia moją wyobraźnię, to jest to, że jedzie sobie taki człowiek, no na przykład nie mając jeszcze zbyt wielkich umiejętności w zakresie kierowania pojazdem, ma dobry samochód, więc może tam, jak to się mówi, depnąć. Czasami jest pod wpływem alkoholu, czasami, tak jak pan powiedział, jest stymulowany przez kolegów, przez towarzystwo, ile tam można osiągnąć tym samochodem. On zginie w takim wypadku, ale zginą też ludzie, którzy jadą sobie zgodnie z przepisami, nikomu nie wadząc, mając swoje życie, swoje nadzieje, swoją przyszłość, i nagle to wszystko obraca się w niwecz. I tego nie umiem zrozumieć, że we mnie tego rodzaju opowieści uruchamiają te wyobraźnie, a w wielu osobach nie. Czy nie? Czy może ja się mylę? Czy w każdym coś takiego uruchamia wyobraźnię, tylko że to jest efekt krótkotrwały?
Myślę, że nikt nie jest obojętny na śmierć i na krzywdę drugiej osoby. Oczywiście to jest ta kwestia, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy jeszcze na tym etapie nie jesteśmy. No i oczywiście taki przykład Warszawa, kierujący pan Łukasz, który jedzie sobie z brawurową prędkością ponad 200 km, zabija innych uczestników, którzy jadą z przepisową prędkością, i co mnie przeraża, ta buńczuczność w pierwszym etapie rozpraw. Teraz ostatnia rozprawa, kiedy jedyna osoba, która przeżyła, zeznawała w sądzie. On opuścił głowę, nie chciał spojrzeć jej w oczy, tak jakby nie miał jej nic do powiedzenia. A powinien powiedzieć: zabiłem twojego męża, zabiłem twoje dziecko, pozbawiłem cię najbliższych członków rodziny. Opuszczanie głowy tak naprawdę nic nie daje. Musimy się zderzyć z rzeczywistością. Doprowadziliśmy do zdarzenia drogowego. Oczywiście, no tak, no bo mówimy o czymś, że pozbawiliśmy kogoś tej przyszłości. Pewnie mieli plany. Te plany były i dotyczyły całej rodziny. No i w ciągu jednej minuty niestety te plany prysły. Czar minął, została biedna kobieta, która pewnie traumę będzie miała wieloletnią. No i tak naprawdę nie wiadomo, czy kiedykolwiek zapomni to zdarzenie i nie będzie jej się przypominało. Często robię wypadki nawet kolejowe, gdzie maszyniści mówią, że tak naprawdę nie mają szans uniknąć tego zdarzenia. No wychodzi samobójca, staje na torach, no przy prędkości rzędu 110 km na godzinę, a taka jest dopuszczana na przejazdach osygnalizowanych. No niestety pociąg się zatrzyma na 400-500 metrach w zależności od długości składu. To jest trauma. To jest też trauma dla tego maszynisty, który tak naprawdę w zasadzie to może uruchomić układ hamulcowy i patrzeć, co się zdarzy.
Tak, i już w zasadzie jest zupełnie bezsilny. Panie Marku,
bezsilny, bezradny.
Panie Marku, właśnie te przejazdy kolejowe, przejazdy. Ludzie wjeżdżają na przejazdy w ostatnim momencie, nawet jeśli są one oszlabowane. Nie, to jest złe słowo. Posiadają szlabany. Ale są też przejazdy niestrzeżone, przez które przejeżdżamy nawet nie zwracając uwagi, co się tam dzieje. Teraz też mieliśmy tego rodzaju przypadki w czasie tego weekendu.
No tak, wie pani, na tym polega, że spora grupa osób i gra z losem. Ja tak po ludzku nie potrafię sobie wyobrazić takiej sytuacji, no jak może dojść do wypadku drogowego na przejeździe kolejowo-drogowym, na skrzyżowaniu kolejowo-drogowym. Wie pani, to albo człowiek musi być naćpany, albo totalnie pijany, albo po prostu igra z losem, jest rozkojarzony, nie wiem, gada przez telefon komórkowy, rozmawia z pasażerami. Nie potrafię tego w normalny, racjonalny sposób wytłumaczyć, jak można doprowadzić do zderzenia z pociągiem. Wie pani, nieraz oglądałem materiały filmowe, gdzie osoba wjeżdża w ostatnim momencie na przejazd. Rogatki, szlabany są opuszczane, wcześniej świeciło się czerwone światło mijające, które zabrania wjazdu za sygnalizator na przejazd. Osoba jest już uwięziona między tymi rogatkami i zamiast walić centralnie samochodem w te... One są zbudowane z bardzo takich lekkich konstrukcji. Nic się nie stanie, naprawdę nic się nie stanie. Można je samochodem wyłamać i zjechać z tego przejazdu. To osoba bawi się, podkreślam, bawi się w manewrowanie tym samochodem na torach, żeby ten samochód ustawić równolegle do rogatek. No nie tędy droga. Pamiętamy tą głośną sytuację, gdy karetka manewrowała pomiędzy szlabanami, zginął lekarz w wyniku tego zdarzenia. Głośna sprawa z egzaminem państwowym na prawo jazdy, gdzie zginęła młoda dziewczyna, egzaminator się uratował. Głośny wypadek, który pamiętam na przejeździe w Warlubiu, gdzie autobus nad ranem wjechał, został zakleszczony w cudzysłowiu przez rogatki. Pani, która siedziała z przodu, uciekła, kierowca próbował manewrować, uderzył w pociąg, no i ten kierowca zginął. Pani redaktor, mamy zupełnie inne pociągi. Pociągi dużych prędkości. Pociąg, który porusza się 160 kilometrów, to no praw fizyki po prostu się nie da. No, ten pociąg w ciągu jednej sekundy pokonuje 40 kilka metrów. No, proszę pani, no 44, 45 metrów, pan Arkadiusz jest tutaj biegłym, łatwo to obliczy, tak? Jeżeli w ciągu jednej sekundy ten pociąg pokonuje odległość 44 metrów, 10 sekund to jest 40 metrów, 20 sekund to jest prawie kilometr. Pani redaktor, 20 sekund. Patrzy pani w lewo, w prawo, nie widzi pani pociągu. A po 20 sekundach ten pociąg z prędkością 160 km na godzinę się pojawia i wali centralnie w manewrujący samochód między szlabanami, zamiast w niego walić. Są też żółte naklejki, które podają, dziewięciocyfrowe, które podają na przykład, jest tam taka liczba składająca się z dziewięciu cyfr, która podaje numer przejazdu kolejowo-drogowego. Są podane numery telefonów do służb w razie awarii, zagrożenia. Jeżeli samochód nam odmówi posłuszeństwa, to dzwonimy pod numer 112 i informujemy o ekstremalnie niebezpiecznej sytuacji. Ja mogę tylko powiedzieć tyle. Jako szefca NARD-u powoli, powoli zaczynamy spełniać oczekiwania społeczne, a także oczekiwania PLK. Resort infrastruktury tutaj bardzo nas mocno wspiera. Wielki szacunek dla pana ministra Malepszaka. Zaczynamy coraz częściej instalować rejestratory przejazdu na czerwonym świetle na przejazdach kolejowych. Na razie ich jest 5. Kolejne 5 zostanie zamontowane w najbliższym czasie. I nie chcę straszyć, jeżeli kierowca zignoruje czerwone światło, a wpadnie na rejestratorze, za to grozi mandat karny w wysokości 2000 zł, a także 15 punktów karnych. Grozi zdecydowanie wyższy mandat niż w przypadku przejechania przez klasyczne skrzyżowanie na czerwonym świetle, bo wtedy najczęściej płacimy mandat w wysokości 500 zł i otrzymujemy 15 punktów karnych. A więc gorąca prośba, i to jest taki mój apel, jeżeli dojeżdżam do przejazdu, nie ma znaczenia, czy jest to przejazd strzeżony, czy niestrzeżony, zachowuję szczególną ostrożność. A szczególna ostrożność, pani redaktor i moi drodzy przyjaciele, polega na tym, że nie jest to regułka, którą klepie bezmyślnie, bezrefleksyjnie na pamięć. Szczególna ostrożność to zmniejszam prędkość, patrzę w lewo, w prawo, w lewo, trzymam kierownicę obu rącz, nie gadam przez telefon komórkowy, jestem głośno mówiący, nie słucham muzyki, nawet przez słuchawki, nie rozmawiam z pasażerami, tym bardziej odwracając głowę. Liczy się tu i teraz, żeby przez te kilka sekund bezpiecznie przejechać na drugą stronę przejazdu. Tyle i aż tyle.
Tylko tyle i aż tyle. Mówi się także o tych nowych odcinkowych pomiarach prędkości. Mówiliśmy o tym w naszej audycji interwencyjnej Czas Reakcji. W całym kraju ma być ich 43, w naszym województwie 4. Na pewno tego rodzaju kontrola w czymś może pomóc. W każdym razie, no, chciałoby się, żeby jednak pomagała.
Brawo. Wie pani co?
Bardzo proszę.
Drogi, poruszamy się zgodnie z przepisami prawa, a więc nie ma takiej jazdy pod publikę. Widzę znak kontrola prędkości, patrz fotoradar, znak D51 i przykładowo dojeżdżam do, w cudzysłowie, miejsca niebezpiecznego, zdejmuję nogę z pedału gazu, bo boję się fotoradaru, boję się tego drugiego zdjęcia. Po przejechaniu fotoradaru naciskam, jak pan Arkadiusz powiedział, pedał i jadę dalej. Nie, odcinkowy pomiar prędkości to jest strzał w dziesiątkę i on mobilizuje, zmusza kierowców do jazdy zgodnej z przepisami przez zdecydowanie dłuższy odcinek drogi i to jest przyszłość. I powiem jeszcze jedną rzecz. My jako Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem ułatwimy troszkę kierowcom, bo z autopsji, z własnego doświadczenia widzę, że niektórzy kierowcy, którzy wiedzą, pomiar prędkości, troszeczkę tracą głowę. Ba, czasami poruszają się na granicach tamowania, utrudniania ruchu. Nie zawsze odcinkowe pomiary prędkości są zlokalizowane na drogach, gdzie obowiązuje prędkość dopuszczalna za pomocą znaku drogowego w wysokości 50 km na godzinę. Czasami to odcinkowe pomiary prędkości są na autostradzie, drodze ekspresowej, na drogach poza obszarem zabudowanym, gdzie obowiązuje 80 km na godzinę, na autostradzie 100-120 i zmienimy, mam nadzieję, że zmienimy troszeczkę symbolikę znaku, który informuje, ostrzega, kto woli, o odcinkowym pomiarze prędkości. Na tym znaku będzie także podana prędkość, jaka obowiązuje na danym odcinkowym pomiarze prędkości. A więc jeżeli będzie na przykład na drodze, na przykład na drodze, na której obowiązuje dopuszczalna prędkość 100 km na godzinę, to będzie tarcza znaku odcinkowy pomiar prędkości. W środku będzie kółeczko z cyferką 100 km na godzinę, żeby tracili głowy, żebyśmy nie panikowali i nie poruszali się z prędkością zdecydowanie niższą na granicy utrudniania tamowania ruchu, bo to także doprowadza do niebezpieczeństwa.
Do niebezpiecznych zachowań, dlatego że inni użytkownicy drogi zaczynają wykazywać niecierpliwość i też w sposób
Bingo.
Taki często.
Dokładnie tak.
Bardzo niefajne działają. Natomiast ja się zastanawiam nad jeszcze jedną kwestią, zresztą o tym też rozmawialiśmy. Czy te zaostrzające się przepisy, które też wiążą się z podwyższaniem wartości mandatów, czy to jest sposób? Bo może jednak trzeba by było na ten problem spojrzeć właśnie z tej perspektywy, to znaczy co zrobić tak naprawdę, poza tym, że o tym mówić, bo mimo, że zadałam na początek takie trochę bezradne pytanie, czy w ogóle warto na ten temat mówić, to jednak uważam, że warto. Więc poza tym, że mówić, to co robić, żeby podróżowało nam się bezpieczniej, żeby poprawić kulturę jazdy polskich kierowców, bo jeśli poruszamy się na przykład po Skandynawii, myślę, że ci, którzy mieli tę przyjemność, zgodzą się ze mną, że to jest zupełnie inny świat. Niby takie same drogi, niby podobne krajobrazy, ale zachowania zgoła inne.
No niestety, jeżeli chodzi o Skandynawię, ta kultura motoryzacyjna istnieje. U nas jesteśmy z tym trochę na bakier i to jest ten największy problem. Brakuje nam dyscypliny. Nie potrafimy się zdyscyplinować. Około miesiąca temu Komenda Miejska Policji na terenie WORD-u w Szczecinie robiła pogawędkę na temat prędkości bezpiecznej. Zostałem zaproszony przez komendanta, brałem w niej udział. Dyskutowaliśmy na temat, co to jest ta prędkość bezpieczna. I ludzie i kierowcy nie chcą tego zrozumieć, że ta prędkość bezpieczna, to co nawet wykładnie mówi Sąd Najwyższy, jest to prędkość niedookreślona, uzależniona od warunków drogowych, od natężenia ruchu. I to jest właśnie to, co mówił pan Marek. Gdy jeżdżamy do przejazdu, mamy obowiązek zachowania tej szczególnej ostrożności, a więc zwalniamy przede wszystkim. Nie jedziemy prędkością stałą 50 km na godzinę czy 70 km. Nie przejeżdżamy taką prędkością, bo może ten przejazd uległ uszkodzeniu, wjedziemy, dojdzie do zdarzenia drogowego. Dlaczego te mandaty nie mogą być adekwatne do sygnalizacji w terenie zabudowanym? Dlatego, że tam jest zagrożenie katastrofą lądową. I tutaj ten mandat musi być adekwatny. Ale podobają mi się szereg rozwiązań, które funkcjonują w Niemczech i to są tak zwane uciążliwości. A więc kierowca, który będzie złapany na fotoradar i mówi, że to nie on jechał, a nie można na podstawie zdjęcia rozpoznać, dostaje pół roku obowiązek rozpisywania każdego swojego wyjazdu. Czyli wyjeżdżając z domu musi napisać godzinę, gdzie się udał, godzinę przyjazdu na tą ulicę, z tej ulicy znowu, o której wyjechał, gdzie się udał i przez pół roku musi pisać. Ta uciążliwość jest naprawdę bardzo dużą uciążliwością. I dlatego kierowcy niechętnie łamią przepisy, bo boją się tego dyscyplinowania. I tutaj oczywiście możemy się zastanowić, przemyśleć, co, jaką uciążliwość wprowadzić dla osób, które notorycznie łamią przepisy, tak jak teraz młody kierowca będzie musiał jeździć z osobą, która posiada 5 lat uprawnienia, która nie miała w okresie 5 lat zabranych uprawnień. Tu mówimy o tym, że ta osoba ma pozytywny wpływ na rozwój tego kierowcy, tego przyszłego naszego adepta, który może będzie kierowcą autobusu, ale on się musi nauczyć tej dyscypliny i musi wiedzieć, że ta prędkość nie po to jest na tym znaku, żeby była i takie dyskusje, że przepisy są po to, żeby łamać, odstawmy do lamusa. Zacznijmy się dyscyplinować, bądźmy wzorowymi kierowcami, a to przynosi na pewno wymierny skutek.
A my troszeczkę w każdym razie nie jesteśmy pokorni i to trochę się wiąże z PRL-em i zastanawiam się, jak to wytłumaczyć, ale to chyba bardziej jest pytanie do psychologa, socjologa również, że my to przenosimy jakby w genach, bo przecież młodzi ludzie nie znają raczej PRL-u, nie wiedzą, jak to było, ale właśnie ten opór wobec władzy, to jest po pierwsze i wobec wszelkich przepisów, gdzieś tam odziedziczyliśmy, a dwa to takie zachłyśnięcie się w końcu dobrymi samochodami, które są w zasięgu naszych możliwości, oczywiście nie wszystkich, no ale jednak istnieje taka szansa. Coś, co w czasach PRL-u było jedynie marzeniem.
Ale mamy taki przykład z dnia wczorajszego, wypadek potrącenia rowerzystki na przejściu dla pieszych, gdzie przechodnie ruszyli, podnieśli samochód, wydostali tą osobę potrąconą. Świadczy o tym, że jednak są osoby, którym nie jest obojętne takie zdarzenie, które mają dużo empatii, które chcą pomagać, więc ta audycja, mam nadzieję, że właśnie idzie w tym kierunku, żeby pokazać, że nie jesteśmy obojętni na krzywdy, na ilość zdarzeń drogowych i zależy nam na poprawie bezpieczeństwa. Pamiętamy świętej pamięci Jacka Poka, który ze mną 10 lat prowadził Akademię Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Pamiętamy.
Kiedyś był taki narodowy test na prawo jazdy. do którego układaliśmy pytania. I tam między innymi było pytanie, co zrobić, kiedy zgaśnie ci silnik na przejeździe kolejowym. No i odpowiedź była, wrzuć bieg pierwszy, włącz zapłon i samochód skokami, ale zjedzie z tego przejazdu. Nie pozostawiaj go, bo będzie stwarzał zagrożenie dla innych uczestników, chociażby dla pociągu, bo nigdy nie wiemy, czy ten pociąg się nie wykolei po uderzeniu w taki stojący pojazd. Więc naprawdę jest dużo rozwiązań, ale musimy mieć chęci, żeby korzystać z tej wiedzy, tak jak pana Marka, który jest doświadczony, swoją karierę w policji, nie jeden zdarzenie widział, nie przy jednym wypadku drogowym był. I to są osoby, które mają cenne wiadomości i z tych wiadomości musimy korzystać, wziąć sobie je do serca, zapamiętać, a one potrafią nam w przyszłości się odwdzięczyć, chociażby przez uratowanie życia nam czy innym osobom, bo będziemy wiedzieli, jak pomóc czy jak zaradzić, żeby do tego zdarzenia nie doszło.
Jeszcze na zakończenie pan...
Jeszcze jedna
Marek
rzecz. Konkursy. Panie Arku, bardzo dziękuję za ten bardzo dobry przekaz. Nas jest więcej. Jeszcze raz mówię to z pełną odpowiedzialnością. Nas, ludzi dobrych, ludzi, którzy codziennie stosują się do przepisów ruchu drogowego, których nie musimy obawiać się na drogach, którzy codziennie dokładają swoją malutką cegiełkę na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych, kierowców, pasażerów, to jest zdecydowanie więcej. No niestety statystyki psuje bardzo wąska grupa czarnych owiec, ale ta grupa jest coraz mniejsza. O dobrych ludziach głośno się nie mówi. No niestety nasz pal w newsach telewizyjno-radiowych, w portalach społecznościowych występują ci, którzy kierują na podwójnym gazie, terroryzują niewinne osoby, powodują wypadki śmiertelne, tak jak ta babcia 73-letnia, która powinna cieszyć się jesienią życia, która powinna bawić wnuki, a miała prawie 6 promili, jechała pod prąd i cudem, że nikomu nie zrobiła albo sobie krzywdy, bo zamiast cieszyć się życiem, to trafiłaby do końca swoich dni za kraty. Szczęście w nieszczęściu, że trafili się ludzie, trafiła się policja, która tą panią zatrzymała. Mam nadzieję, że zostanie na długo wyleczona z samochodów. I ostatnia rzecz. Jest coraz lepiej. Gdy ja zaczynałem służbę w Policji Drogowej, w Polsce zarejestrowanych było niespełna 10 milionów samochodów. Samochód był symbolem luksusu. Ginęło prawie 8 tysięcy ludzi. 91 rok. 7800 z groszami. Panie redaktor, to niedawno, 34 lata temu. Proszę zobaczyć, w tej chwili liczbę śmierci udało się ograniczyć do poziomu w przybliżeniu 1800 z groszami przy współczynniku motoryzacji ponad 30 milionów. A więc jest coraz lepiej, choć do wizji zero droga daleka, kręta, niebezpieczna, ale idziemy w dobrym kierunku i wielki szacunek dla tych, jeszcze raz podkreślam, którzy sprawiają dzięki swojej odpowiedzialnej postawie, że drogi polskie są coraz bardziej bezpieczne i dzięki wielkie za to.
Dziękuję i ja za tę naszą rozmowę. Marek Konkolewski, ekspert w zakresie ruchu drogowego, zastępca głównego inspektora transportu drogowego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I Arkadiusz Kuzio, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i jak zwykle życzę szerokiej drogi dla wszystkich kierowców.
Ja również.